do porządku obrad. Udzielam głos panu burmistrzowi. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, z wielką radością chciałbym pochwalić się, ale oczywiście w imieniu wszystkich, którzy tego przyczynili się. Mianowicie wczoraj mieliśmy przyjemność z panią wiceburmistrz, pan kierownik Rady Edukacji, pani Żoną Rudzień, być posłami po odbiór pięknej nagrody, tak powiem, którą uzyskaliśmy. Otóż Fundacja Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego prowadzi od 5 lat, w którym wszystkie gminy mogą zgłosić się, do której wszystkie gminy mogą zgłosić się i ubiegać o tytuł lidera edukacji. No i miłą radością mogę państwu oznajmić, że w tym roku po raz pierwszy zgłosiliśmy się. Nie wiem dlaczego wcześniej zgłaszano naszą gminę, bo na to nas zasługiwała również wtedy. I otrzymaliśmy w tym roku certyfikat lidera samorządowego, lidera edukacji na 2015 rok. Pozwolę sobie przeczytać tutaj treść tego certyfikatu. Certyfikat zwykły przyznawany w 5. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów, Samorządów Województw, Samorządów i Edukacji przez Komisję Ekspertów reprezentujących środowiska akademickie powołaną przez Fundację Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego, Agencję PIRSI. Certyfikaty przyznawane są samorządom, które w sposób szczególny dbają o szkolnictwo na swoim terenie, uważają, że rozwój nauki i edukacji to świadectwo nowoczesności i wysokiej ambicji jednostek samorządu terytorialnego, wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę oraz są organami prowadzącymi szkół o znaczących osiągnięciach dydaktycznych, społecznych, organizacyjnych i sportowych. Tak więc ten zakres działań jest bardzo duży. Taki certyfikat uzyskało kilkanaście gmin, kilka gmin są do 20 tysięcy, kilka do 50 tysięcy, kilka do 100 tysięcy, kilka powyżej 100 tysięcy, jak również kilka powiatów i jedno województwo. Także łącznie 25 gmin na 2,5 miliona gmin w całej Polsce, więc ogromne wyróżnienie i mało tego, kolejna niespodzianka spotkana, bo za chwileczkę pozyskaliśmy kolejny certyfikat Primus 2015, tak się nazywa to, gdzie pisze, że miasto Czerwacz, certyfikat Primus przyznawany w 5. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP Samorządowej Edukacji potwierdza, iż uhonorowana mi jednostka samorządowa uzyskała najwyższą liczbę punktów rankingowych przez wszystkich gmin, powiatów i samorządów województw certyfikowanych w danej edycji programu. Wyróżnienie zostało przyznane na okres od października 2015 do października 2016 i pozwalam sobie o tym państwa poinformować i podziękować. Wszystkim, którzy do tego się przyczynili, pozwolę sobie zacząć od pani burmistrz, która odpowiedzialna jest za oświatę. Tutaj nie ma co prawda obecnej pani kierownik Wydziału Edukacji i pani naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej, ale oczywiście podziękowania dla całego wydziału, który koordynuje pracę, ale oczywiście nic by nam się nie udało, gdyby nie wszyscy pracownicy oświaty, gdyby także nie radni Rady Miasta, także na wszystkich państwa ręce szczególne podziękowania za to, że wspólnie udaje nam się organizować oświatę w mieście tak, że zasługuje na takie laury. No, szczególnie jest to miłe w przededniu Dnia Nauczyciela, który za chwileczkę będziemy obchodzić, na który jeszcze raz serdecznie wszystkich państwa zapraszamy, odbędzie się 16 w galerii. No i tu już pozwolę sobie tą drogą mi pani
na
galerii.
Nie,
No i korzystając z okazji razem z panią burmistrz, chcielibyśmy już złożyć dzisiaj przy okazji sesji życzenia dla wszystkich nauczycieli, a zwłaszcza tych, którzy zasiadają w szanownej Radzie Miasta, bo jest nas sporo tutaj, więc tutaj już te pierwsze gratulacje i podziękowania dla wszystkich obecnych nauczycieli. A piękne życzenia też składała pani burmistrz, pewnie w stronie doktora Czerwoszewa i życzeń pani
burmistrz. Nie jestem w stanie powtórzyć, bo nie posiada tego przyjaciela Alzheimera, więc nie będą to te same życzenia, które składamy wszystkim członkom związku CZP, ale wszystkim nauczycielom serdecznie dziękuję za współpracę i życzę im, żeby każda ta praca, którą wykonują, przynosiła satysfakcję, żeby dzieci były zadowolone. żeby tak dzieci chętnie chodziły do szkoły, a rodzice byli mało konfliktowi i zadowoleni z tej edukacji. Także wszystkiego dobrego tym nauczycielom.
To prawda. Do pana. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa.
Gdyby jeszcze ktoś Państwa chciał uzasadnienie tej rekomendacji przeczytać, bo na kilkanaście stron liczy, specjalna komisja to redagowała, także jest od rządu tutaj.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo radni, w dzisiejszym porządku obrad do dzisiejszego porządku obrad mamy zgłoszone dwa projekty uchwały. Wiem, że Państwo te projekty otrzymali. To jest projekt o numerze 178 i projekt o numerze 179. Projekty tych uchwał były na komisji. Komisja Rozwoju Polityki Przestrzennej i z tego co widzę, opinia pozytywna do numeru 178 i pewnie tak będzie też z projektem o numerze 179. Tak. Jeżeli chodzi o porządek obrad, proponuję, aby te dwa projekty uchwały były po projekcie 177, czyli w punkcie 11a i 11b. Przepraszam, bo tam w porządku obrad był 15 i 16, czyli te kolejne punkty po 11a i 11b, jeżeli oczywiście ten porządek zaproponowane, te przedstawione projekty uchwał do wprowadzenia zostały nam przyjęte, będzie miał wtedy numer 12 i 13. W związku z tym głosujemy wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu o numerze 178. Proszę o włączenie urządzeń i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu? Włączone mamy to, że tak? 14, tak. Panią Irenę poprosimy jeszcze i panią Pit o. A włączone urządzenia pani mają?
Już
jestem. Dziękuję bardzo. 14 za, nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Ten projekt uchwały zostanie wprowadzony pod numerem 11a. Kolejny projekt o numerze 179 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Czeladń na lata 2015-2025 w punkcie 11b. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały został wprowadzony w punkcie 11b. Zgodnie z porządkiem obrad, pierwszy projekt uchwały to jest projekt o numerze 165 w sprawie przyznania tytułu honorowego obywatela miasta Czeladź. Mamy projekt uchwały w paragrafie pierwszym nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Czeladź panu Zbigniewowi Białkiewiczowi i kolejna później będzie uchwała, także kolejny projekt uchwały o kolejnej kandydaturze do tytułu honorowego obywatela miasta Czeladź panu Wacławowi Majcharczykowi. Dziękuję bardzo. Ja poproszę teraz panią przewodniczącą zespołu, który opiniował pod względem formalnym te dwa wnioski o krótką informację. Bardzo proszę.
Drodzy Państwo, tak jak wynika z protokołu dołączonego do tychże dwóch uchwał, komisja tak naprawdę miała stwierdzić, czy wszystkie warunki formalne zostały spełnione. Te warunki formalne zgodnie z regulaminem załączy się do uchwały na 5. I tak w przypadku pana Zbigniewa Białkiewicza warunki formalne nie zostały spełnione głosem komisji i opinią komisji. Wynikało to z faktu, że ani uzasadnienie tejże kandydatury nie miało miejsca, tak jak głosi regulamin. Sienkiewicza i tak dwa głosy przeciw, dwa wstrzymujące się i jeden głos za. Jeśli chodzi o pana Wacława Majcherczyka, o tą kandydaturę, wszystkie warunki formalne wniosku zostały spełnione, bo tylko pod takim kątem mogliśmy to analizować. 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Tym samym no oczywiście opinia naszej komisji nie jest wiążąca dla Rady, jeśli to tylko zbadać potwierdzeniem formalnym i tak to wygląda jak przedstawiło. Dziękuję.
Nie, czysta nie wygląda.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Maczkowski, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, panie burmistrzu, chciałem powiedzieć kilka słów w nawiązaniu do dyskusji, która wiązała się na poprzednim klubie radnych naszym, a także do powiedzmy dobrej tradycji, która przez wiele lat panowała w Radzie Miejskiej w Szalach, że jeśli były jakieś kandydatury już zgłaszane, to z uwagi na powiedzmy podniosłość tejże nagrody i z uwagi na wgląd na te osoby, które są zgłaszane, dobrze byłoby już w tym momencie zakończyć sprawę, która się dość długo toczy poprzez przyznanie obu kandydatom honorowej nagrody, tym bardziej, że możemy przyznać do dwóch osób honorowych obywatelskich, gdyż jest taka możliwość. I tak jak powiedziałem w imieniu części radnych, którzy zgłaszali ten wniosek, którzy prosili, chciałbym prosić o to, abyśmy przegłosowali na tak obie kandydatury. No, oczywiście każdy z państwa zdecyduje sam, jak to do tego tematu podejść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś, nie wiem, pytania? Obawy pan mówić, bardzo proszę.
Ja chciałbym też państwa prosić i nawiązać do tradycji, które przed kilku laty funkcjonowały w tym mieście, a tradycja była taka, że składał propozycję honorowego obywatela burmistrz miasta po uzgodnieniu z klubami wcześniej wytypowaniu takiej kandydatury, po to, by rzeczywiście nie stawiać w trudnej sytuacji tych, którzy tej większości potem nie uzyskają. I ja taką składam propozycję w przyszłym roku, tak się właśnie odbyło, żebyśmy spotkali się z przedstawicielami klubu kół, uzgodnili kandydaturę i wtedy wydaje się, że to była najlepsza ścieżka, no a w tym roku stało się jak stało, to myślę, że państwo radni decydują co dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pani radna Irena Łapczarz? Bardzo proszę.
Ja też jestem z tego zdania, że takie dotyczy to określonych osób i te osoby, które się nie zgodzą, to takie nie tak tak było z naszej strony, żeby na tą osobę nie zagłosować, ale z drugiej strony też i radni, którzy zgłaszają takie kandydatury i regulamin jest jasny, który jasno mówi się po prostu, co należy spełnić, to też jest taki troszkę lepszy odbyt do osoby, którą się nominuje. I potem naraża taką osobę na ewentualne niezagłosowanie na tę osobę. Dlatego też myślę, że radni, którzy zgłaszają takie kandydatury, też powinni się troszkę przejąć i naprawdę wypełnić ten wniosek po prostu tak, jak to jest wymagane. Bo i nawet do tej osobie, bo będzie przykro, jeżeli wysłucha obrazy tej sesji i okazuje się, że ktoś nominuje, a po prostu nawet nie napisze życie takiej osoby. Także myślę, że i tę kwestię radni składający wnioski powinni brać pod uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania państwa wnioski? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Projekt o numerze 165 w sprawie przyznania tytułu honorowego obywatela miasta Czelać. Bardzo proszę, głosujemy. Panią Ewę Prochę poprosimy jeszcze.
Monikę Pawlik. Janinę.
I panią Janinę Kisło. Jeszcze pani Ewa Prochę. Dziękuję. 3 za, 4 przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Ja mam pytanie, panie mecenasie, przy 6 i 8, 6 za, 4
to, czyli uchwała została podjęta.
Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 166. W sprawie przyznania tytułu honorowego obywatela miasta panu Wacławowi Majchewczykowi. Czy do tego projektu państwo macie jakieś wnioski, uwagi, pytania? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. 12 za, nikt nie był przeciwny, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyboru koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta. Został przygotowany projekt uchwały dotyczący osoby z Rady, która byłaby koordynatorem spraw tejże Rady. I proszę Państwa, ja oczywiście tutaj oczekuję na Państwa propozycji, ale propozycja taka, którą też przedyskutowaliśmy z radnymi, to jest moja propozycja, aby tym koordynatorem Młodzieżowej Rady Miasta, koordynatorami byli członkowie radni zasiadających w prezydium. My nie pracujemy w komisjach, tylko wielu Państwo, ani nie proponowali jednej osoby, bo my wszyscy pracujemy, każdy ma jakieś swoje dodatkowe obowiązki. Nie zawsze jest taka możliwość, żeby do tych sesji czy tych prac Młodzieżowej Rady Miasta mieć zawsze możliwość uczestniczenia w tych pracach. W związku z tym propozycja, aby to byli przedstawiciele prezydium. Chyba, że Państwo radni macie jakąś inną propozycję, inne wnioski, to będziemy też głosować. Bardzo proszę o Państwa opinie i ewentualne wnioski. Pani Irena, o co proszę? Pani radna, ja tylko przypomnę pani radnej, że prezydium składa się obecnie z 3 osób. Jest to, tak jak pani wymieniła, pan Dominik Pernat, pani Zofia Bawalska i moja prawna osoba. A gdzie pani znalazła moją wypowiedź? To było wtedy na temu, w takiej uchwale. I może pani to
uchwała? A, przepraszam. Nie spojrzała na głowę, nie
wątpię. Czy macie państwo jakieś inne propozycje? Zanim przystąpimy do głosowania, chciałam państwu poinformować, że 19 października o godzinie 16 będzie sesja Młodzieżowej Rady Miasta, na którą przewodnicząca tejże rady będzie wspólnie na spotkaniu w poniedziałek zaprosiła wszystkich radnych. Kto z państwa oczywiście będzie dysponował czasem. Serdecznie młodzież zapraszam na to posiedzenie. Proszę państwa, czy z tego co widzę nie ma uwag do tej propozycji. W związku z tym będziemy głosować nad uchwałą o numerze 167 w sprawie wyboru
kto by był tym
koordynatorów tym Młodzieżowej Rady.
Bo kto z państwa byłby tym koordynatorem
Młodzieżowej Rady? W osobie pani Zofia Bawalska. Nie wyrażam się zgodę.
Tak.
Pan Dominik Fenar.
Możemy to znowu?
Tak. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Juszczyk, bardzo proszę. Pani Irena Owczarz i pani Katarzyna Pińska. Dziękuję. 12 za, nikt nie był przeciwny, wstrzymały się dwie osoby. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 168 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z gminami powiatu gęzińskiego oraz na zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadania którego liderem jest powiat będziński, polegającego na przygotowaniu dokumentu pod nazwą Koncepcja systemu dróg rowerowych w powiecie będzińskim. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Rozwoju, bo widzę, że opinia jest pozytywna. Nie wiem, czy pan przewodniczący będzie chciał coś dodać do tego, do tej opinii. Bardzo proszę.
Pan przewodniczący, pan, szanowni państwo, omawialiśmy projekt tej uchwały na komisji stosunkiem 4 głosy za, 3-6 liderów wstrzymujących zostało zaopiniowane pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Czy państwo radni macie pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Projekt numer 168. Pani Katarzyna Pil. Pani
nie wie.
14 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Zanim oddam głos pani prawnik, poinformuję tylko, że Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Bardzo proszę pani prawnik.
Następnie chciałam zgłosić tutaj małe autopoprawki. Te autopoprawki zgłaszane były też na Komisji Finansowej, także głosowanie było już z tymi autopoprawkami, a autopoprawki biorą się stąd, że pomiędzy przekazaniem uchwały do daty, a terminem podjęcia tej uchwały były zarządzenia, które przenosiły wydatki, były zmiany z wydatki bieżące na wydatki majątkowe. Dotyczyło to kwoty 39 tysięcy oświetlenia świątecznego oraz zakupu wypasowca. W sumie na 43 500, i stąd jest wniosek, aby kwota, którą państwo mają tutaj w paragrafie drugim, wydatki bieżące 99 691 588 i 35, tutaj objąć 43 900, natomiast do wydatków majątkowych dodać tą kwotę 43 900. Więc kwota tych wydatków bieżących będzie w tej chwili 99 647 688 i 35 groszy, natomiast wydatków majątkowych 19 671 480 i 35 groszy. I taka sama też autopoprawka będzie później przy wieloletniej programie finansowej, też pozycja tutaj 2.1.2.2, też kwoty odpowiednio tych wydatków majątkowych i wydatków bieżących ulegną zmianę, one przedstawiane właśnie w dwie pozycje.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani.
Tak, przepraszam. Dziękując teraz do omawiania uchwały, ta uchwała wzięła się głównie, propozycja zmian w budżecie wzięła się głównie z tego, że jest możliwość pozyskania dodatkowej kwoty pożyczki z rzeczniki, kwoty w wysokości 1 668 745 zł. Kwota ta z pożyczką, którą już mamy, czyli 3 231 255, będzie wynosiła 4 900 000. Jest to kwota, która jest uzgodniona z bankiem, którą będzie można później rozliczać proporcjonalnie do wkładu naszego własnego i do wkładu właśnie tej pożyczki. Jest to, tak jak państwo wiedzą, podejmując tą pierwszą część pożyczki, pożyczka bardzo korzystna, ponieważ oprocentowanie tej pożyczki, mimo że WIBOR jest zmienny, ale tutaj jeszcze, oprócz tej zmiany, zwiększamy kwotę dochodów o 2000 i odpowiednio wydatków też. 2000 są to środki, jest to grant CZU na animację, na zasad zdrowia. Czyli zwiększamy dochody i zwiększamy wydatki. Inne zmiany, oprócz tej wspomnianej pożyczki z Jessica, jeszcze jest kwota 45 tysięcy, jest to kwota przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi. Jest to wniosek miejskiego zakładu, z miejskiego zarządu budynku, miejskiego zakładu gospodarki komunalnej o przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu zakupu samochodów. I jeszcze zmiana budżetu, która jest Państwu przedstawiana, jest to zwiększenie dochodów i wydatków zakładu budynku komunalnych. To są wszystkie zmiany. To są wszystkie zmiany, które proponujemy Państwu jako zmiany w budżecie.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania? Pan Przewodniczący Wojciech Maćkowski, bardzo proszę.
Panie Skarbnik, miałem pytanie bardziej w tekstynym układzie z WPF-u, bo rozumiem, że ta kwota się zwiększa do sumy 4900, ale w WPF jest tabeli na stronie 3.1128 pozycja, klika, jest dalej wyzerowana w tabeli.
Ponieważ klika jej w ogóle nie ma w WPF-ie, dlatego że jest to zadanie roczne. Jest to zadanie roczne, które musimy kończyć w tym roku i stąd ono nie występowało w tej. Ono nigdy nie występowało na samym początku deklaracyjnie, jeżeli była konieczność wydatkowania tych środków w tym roku, dlatego jest traktowane jako zadanie roczne.
Czyli rozumiem, że te 4 miliony 900 muszą być do końca roku wydane, rozliczone też.
Tak, tak, oczywiście. One, to jest podstawa tej pożyczki z Rosiu, że one muszą być wydatkowane do końca roku.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Projekt o numerze 173A z tymi poprawkami wniesionymi przez panią radną. Dziękuję. 13 za, nikt nie był przeciwny. 1 radny się wstrzymał. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladnia na lata 2015-2030 wraz z autopoprawką i opinia Komisji Finansowo-Budżetowej także pozytywna i to tak jak zawsze konsekwencja wcześniej wprowadzonych zmian. Czy Państwo radni macie pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Projekt został, uchwała została podjęta. Projekt o numerze 175 w sprawie zmiany uchwały z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach inicjatywy Jessica w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pod nazwą Rewitalizacja budynków przy ulicy Katowickiej 45 wraz z otoczeniem celem odtworzenia funkcji Centrum Kultury Śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi. Tak jak powiedziałam, opinia komisji jest pozytywna. Czy Państwo radni macie pytania?
Pani Wokarzyna. Tutaj też chciałam również o to poprawkę, którą też zgłaszałam na Komisji Finansowej. Po prostu jest to wąt pisarski. Uchwała, która była podejmowana jest nie 83, ale 89. Dlatego bym prosiła, żeby tutaj
uchwały numer 89/2015. Bardzo proszę o postawienie. Czy są pytania do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 176 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Katowice obejmującej obszar gmin Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Sosnowiec. Opinia komisji pozytywna.
Czy pan przewodniczący chce coś dodać do tego projektu? Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, wszystkie projekty tutaj z tego bloku, jeśli z tym przygłosie, zostały zaopiniowane pozytywnie. Z tego co pamiętam, wszystkie z stosunkiem 4 głosów za. Większej dyskusji w tych przypadkach nie było, także chciałem dodać.
Dziękuję bardzo pani zastępca burmistrza, pani przewodniczący, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko chciałam dodać do tego punktu porządku obrady, że propozycja planu aglomeracji była już przez Państwa głosowana. Zmiana polega na tym, że pan marszałek korzystał z tego uprawnienia, weryfikował ten projekt. On dotyczy tylko i wyłącznie Katowic. Prezydent Katowic pod koniec sierpnia dokonał poprawek. W związku z tym, żeby Katowice mogły realizować inwestycje w ramach tej aglomeracji,
dziękuję bardzo. Pani Rada Irena Ostrzec, bardzo proszę.
Proszę, to nie dotyczy tej uchwały, ale tematu. Ja chciałam zapytać i nie wiem, czy nasze miasto mogą się zwrócić z zapytaniem, nie mają tym razem przyjęty za pan właśnie tej sytuacji obecnie na siedzą trzeba.
Pani radna, może wrócimy w sprawach takich bieżących.
Tak, ale to też chyba powiedzmy również o migrantach, o tym, dlatego przy okazji po prostu tak wypowiedzieć o ten temat, czy gdyby można było jakieś takie zapytanie, bo...
To wrócimy do tego sprawy w sprawach bieżących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. 14 za, nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 177 w sprawie zmiany wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2015-2016 i 2017-2020. W tym momencie miło mi powitać pana prezesa Zakładów Inżynierii Komunalnej, pana Sławomira Sienka, który pan prezes będzie chciał kilka słów na ten temat. Czy pan burmistrz?
Proszę,
zapraszam serdecznie. Bardzo proszę.
Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak powiedział pan przewodniczący Komisji Rozwoju, propozycja zmian planu jest wywołała przeciwą intencją tej zmiany jest to, by plan był zgodny z realizacją, nie odwrotnie realizacja planu. Ponieważ Zakład Inżynierii Komunalnej uzyskał na tym zadań wstępne finansowanie, polecenie finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dwa przedsięwzięcia na realizację wodociągu i kanalizacji dla ulicy Brzydni planowanej w późniejszej perspektywie czasowej, jak również środki na zadanie Dolna Węgroda, która również ma możliwość przyspieszonej realizacji, a ponadto propozycje zmian wynikają z okoliczności, iż w zakresie obecnej inwestycji wokół urzędu uważamy, że ujęte wcześniej przedsięwzięcie, które ogólnie było sformułowane jako Górna Węgroda Kanalizacja Rozdzielczą Katowickiej od Staszica do Pomogłębskiej winna być podzielona na dwa zakresy. Jeden realizowany obecnie przy inwestycji w otoczeniu Urzędu Miejskiego, jak i za wskazane uznał pan burmistrz rozważenie przedsięwzięcia wykonania również kanalizacji od ulicy Katowickiej do ulicy Staszica, czyli rejon tutaj najbliższego sąsiedztwa urzędu, tak aby w przyszłości dwukrotnie nie rozkopywać tego otoczenia. Środki TIG na to posiada. Liczymy również, że pozostałe zadania też będziemy aplikować do UPOŚ-u, jak również drobne dodatkowe przedsięwzięcie, to jest wodociąg ulicy Wiśniowej. Takie krótkie zadanie, które trudno tutaj bliżej opisywać, ale powinno znaleźć się w planie wieloletnim, będąc wykonanymi siłami własnymi polskiego dodatkowego wodociągu. Tak więc ta zmiana. działania do założeń planowanych. Myślę, że najprawdopodobniej co roku taka projekta będzie realizowana, bo w zależności jak będzie wyglądała konstrukcja finansowa zadania, tak myślę, że również Rada Miejska winna dostosowywać plan do aktualnych potrzeb, bo wiadomo, że to się wiąże również z wielkością taryfa. I ostatni punkt zmian to faktycznie znane wartości wykonanych zadań w stosunku do tych planowanych wcześniej przez ich zakończenie. To jest to, co jest objęte planem i jedyny tylko krótki taki dodatkowy temat, który chcemy przyspieszyć, a więc rozpoczęcie prac dokumentacyjnych dla rejonu miasta Zatokulice Bytomska, przewodnictwa Kielińskiego Niwa. Jeden z dwóch najtrudniejszych obszarów realizacyjnych. Tutaj całkowicie nasz zakład zgadza się z sugestiami burmistrza miasta, żeby dla tego rejonu Kielińskiego i w drugiej kolejności jeszcze tej zimy dla rejonu ulicy Betonowej rozpocząć prace projektowe, tak żeby te obszary objąć wkrótce również realizacją w oparciu o środki w upośród własności.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo raz macie pytania?
Przepraszam, że to jest dzień dzień.
Ulica Wiśniowa to jest ulica równoległa do ulicy Pustej. Rejon ulicy Trzeciego Szybu. To jest taki fragment, gdzie posiadacze działy kupione do gminy ze zdziwieniem obserwują w nieodległej odległości wodociągowany teren prywatny, a sami do tej pory nie mieli wodociągu, który powinien być inwestycją gminną i my ten drobny niuans uzupełnić.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do tego projektu? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję. 14 za, nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt, to ten jeden z tych projektów wprowadzonych dzisiaj, projekt o numer 78 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z powiatem będzińskim oraz miastem Sosnowiec oraz na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania, którego liderem jest powiat będziński, polegającego na przygotowaniu dokumentu pod nazwą koncepcja przebudowy ciągu drogowego na odcinku Rondo ulica Nowopogońska w Czeladzi, ulica Grota Radeckiego w Sosnowcu do skrzyżowania DK86. Z tego co Pan Przewodniczący wspomniał, to ten projekt uchwały też jest pozytywnie zaopiniowany. Czy Państwo radni macie pytania? Pani Burmistrz, bardzo proszę.
Dziękuję Państwu. Ja pozwolę sobie dodać tylko krótko do tego materiału, który został przesłany, że koncepcja realizacji tego przedsięwzięcia, jak Państwo z całą pewnością znają, będzie to ogromne przedsięwzięcie, które niestety nie może być realizowane ani przez gminę Czelazin indywidualnie, ani również przez gminę Sosnowiec. W związku z tym partnerzy, czyli Sosnowiec, powiat będziński, jak również Czelaz, porozumieli się w tej materii, że dobrze byłoby przystąpić do tego przedsięwzięcia wspólnie, jako że trzeba będzie i dokonać przebudowy ronda, zabezpieczyć bóstwa, poprawić przystanki, chodniki. Ustalono, że Sosnowiec weźmie na siebie ciężar 65% kosztów, a 35% kosztów zostanie pokryte podobno w proporcji 50% pomiędzy powiatem będzińskim a gminą Czelać. To przedsięwzięcie w pełni założone jest tak, aby partnerzy mogli skorzystać ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Program ten przewiduje możliwość dofinansowania na poziomie 50% do całej inwestycji. Wstępne założenia zakładają, że w roku 2016 w ostatnim kwartale taka dokumentacja budowlana byłaby już przygotowana i pod koniec roku można byłoby składać wniosek aplikacyjny do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a w 2017 roku rozpocząć realizację tej inwestycji. To są takie koszty, które tutaj proponujemy, uzgodnione z partnerami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? pytania do tego projektu? Aha. Głosujemy. Dziękuję. 14 za, 3 uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o nr 179 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Czerew na 2015-2025. Czy do tego projektu Państwo Radni macie pytania? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję. 14 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny punkt to jest korespondencja, informacje do Rady. I Państwo Rady dzisiaj przed sesją otrzymaliście takie materiały dotyczące dwóch spraw, które trafiły do Rady. Jedna z tych spraw to jest pismo pana Szczepana odnośnie udzielenia informacji, niezadowolenia udzielonych wcześniej informacji. W tych materiałach otrzymaliście także Państwo propozycje odpowiedzi panu, który to pismo do nas tutaj skierował. Odpowiedź została przygotowana na podstawie materiałów bo nie to ani wniosek, ani skarga, więc nie jest to sprawa do załatwienia przez Radę, tak jak w przypadku wniosków i skarg postępujemy. Dzisiaj nie byłam pewna, czy uda nam się te materiały otrzymać od pracowników urzędu. Termin był bardzo krótki, w związku z tym, że udało się. Mamy też przygotowane te propozycje odpowiedzi. Nie wiem, czy Państwo się zapoznaliście z tymi odpowiedziami, czy mam Państwu je przeczytać. Jeżeli one były przed sesją, w związku z tym mogło tej możliwości nie być. Przygotowywał Wydział Finansowy, a także Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. W związku z tym bardzo rzeczowo, bardzo konkretnie. Mam nadzieję, że Pan będzie satysfakcjonowany na końcu tymi odpowiedziami. Ja mam nadzieję. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu, tym pracownikom, którzy te informacje przygotowali, bo mówię, było bardzo niewiele tego czasu. To co, może ja jednak przeczytam, tak? Bo będziemy musieli przegłosować, nie ma takiego, żeby tak to się zapoznaliście. Proszę Państwa, jeżeli tego typu, to przegłosujemy propozycje tych odpowiedzi, już zaraz udzielę głosu, momencik, bo jest to wprawdzie kierowane do przewodniczącej, ale tego typu decyzje podejmuje zawsze Rada, nie przewodniczący. W związku z tym będziemy za chwilkę głosować. Pani Radna Monika Pawlik, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja proponuję przeczytać to, gdyż podejrzewam, że wszyscy razem otrzymaliśmy ten materiał tuż przed sesją, także bardzo bym prosiła o przeczytanie tej odpowiedzi.
Czy są jakieś wnioski przeciwne? Nie widzę. Proszę Państwa, pismo pana Szczepana, który zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej rozpatrzenia lub załatwienia w sprawie wniosków skierowanych do przewodniczących oraz Rady Rady Miasta Czeladź w piśmie z 20 marca 2015, 21 stycznia 2015 oraz dnia 5 maja 2015 roku, ponieważ do chwili obecnej nie ustosunkowano się do żadnej ze spraw, jak też nie przedstawiono żadnych informacji o podjęciu działania oraz sposobów ich realizacji, co należy uznać za fakt i zlekceważenie, jak również stanowi o nieprzestrzeganiu praw. W szczególności dotyczy to sprawy precyzyjnego określenia podstawy prawnej dotyczącej zwiększenia 80% opłat za gospodarowanie odpadami, gdyż doręczonym zawiadomieniu dnia 11 czerwca 2015 roku przez burmistrza miasta Czeladź o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2015 roku nie ma w ogóle informacji, kto i w jaki sposób dokonał kalkulacji tych kosztów oraz na jakich podstawach dokonano tych wyliczeń, że opłaty te mają wynosić 13 zł na osobę na miesiąc, a dlaczego nie 50 zł za osobę za miesiąc? Dlatego też istnieje uzasadnione domniemanie, że wykonano tą metodą suficytową bez żadnych analiz w oparciu o stan faktyczny. Proszę Państwa, ja sobie pozwolę, że mam takie fragmenty, które nie powinny tu nie być odczytywane na sesji, to ja po prostu je pominę, Państwo sobie doczytacie. Brak udziału w zakresie uświetlenia danych przedstawionych złożonych do Urzędu Miasta deklaracjach i porównania z rzeczywistym stanem mieszkańców mających partycypować finansowo w opłatach za gospodarowanie odpadami i uwzględnienie wszystkich aspektów, które będą eliminować tę grupę osób celowo oraz pełną premedytację unikają udziału w tej zapłacie. Tym samym tymi arbitralnymi decyzjami przymusza do coraz wyższych opłat tych wszystkich, którzy złożyli zgodne prawdą deklaracje i regularnie wnoszą opłaty, jednocześnie pomijając wszystkich, którzy deklaracje nie złożyli lub celowo podali informacje nieprawdziwe. Kolejny punkt odnoszą o wskazanie, kiedy organy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa będą dotyczyły wyłącznie problematyki tematycznie ściśle związanej z zagadnieniami wynikającymi z zakresu jej działania. I to są te punkty. W odpowiedzi na pana pismo z dnia 5 października 2015 roku, wpływ do urzędu 6 października, informuję, że pismo zostało odczytane w miejscu na sesji dnia 13 października 2015 roku. W zakresie pism z dnia 30 marca 2015, dnia 21 kwietnia 2015 informuję, że udzielano panu odpowiedzi na merytoryczne wnioski dnia 27 kwietnia 2015 roku, zwrotne potwierdzenie odbioru dnia 29 kwietnia. Odnośnie pisma z dnia 5 maja informuję, że otrzymał pan odpowiedź na merytoryczne wnioski dnia 2 czerwca 2015 roku. Zwrotne potwierdzenie odbioru dnia 3 czerwca 2015 roku. Odnośnie nowych zagadnień, które porusza pan w piśmie z dnia 5 października, przekazujemy panu informacje uzyskane z wydziałów merytorycznych. Wydział Finansowo-Budżetowy wyjaśnił. Osoby, które złożyły deklarację lub wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a nie uiszczają w terminie wyżej wymienionej opłaty w pierwszej kolejności, są poinformowane drogą telefoniczną o zaległości, a w przypadku niespłacenia wyżej wymienionej opłaty następuje zastosowanie egzekucji administracyjnej poprzez wysłanie upomnienia do zobowiązanego, a w następnej kolejności wystawienia tytułu wykonawczego i skierowanie go do odpowiedniego naczelnika Urzędu Skarbowego w celu prowadzenia egzekucji z majątku zobowiązanego. Wszystkie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały złożone do Urzędu Miasta Czeladź, podlegają weryfikacji. W ramach czynności sprawdzających następuje porównanie ilości osób zamieszkujących podanych w wyżej wymienionych deklaracjach w punkcie S ilością osób zameldowanych danych dostępnych z Wydziału Spraw Obywatelskich. Przy czym należy zaznaczyć, że zameldowanie służy tylko do orientacyjnej informacji, ile osób może zamieszkiwać nieruchomość. Zgodnie z artykułem 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei miejsce zameldowania wyznacza się na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W przypadku rozdzielności między osobami zamieszkującymi a zameldowanymi organ podatkowy zwraca się do właściciela nieruchomości o złożenie na piśmie wyjaśnień. Organ podatkowy uzyskuje również informację od firmy odbierającej odpady o nieruchomościach, w którym nastąpił odbiór odpadów komunalnych, a nie została złożona deklaracja. Wobec osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pierwszej kolejności stosuje się wezwanie do złożenia deklaracji, a w przypadku braku złożenia deklaracji, pomimo wezwania, organ podatkowy wszczyna postępowanie mające na celu określenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości. Również w ramach czynności sprawdzających organ podatkowy zwraca się do innych gmin, spółdzielni, wspólnot o potwierdzenie informacji o zmianie miejsca zamieszkania mieszkańców. Nieruchomości, które czasowo są niezamieszkałe lub zgłoszone jako niezamieszkałe, weryfikowane są pod względem zbicia wody. Bardzo ważnym elementem weryfikacji deklaracji są również zgłaszane interwencje od sąsiadów. Jeśli złożona do Urzędu Miasta deklaracja budzi wątpliwości organu podatkowego i po uprzednim wezwaniu właściciel nieruchomości nie złoży wyjaśnień, organ podatkowy wszczyna postępowanie z urzędu na celu wyjaśniające wątpliwości i wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie postępowania dochodowego organ podatkowy korzysta z następujących informacji uzyskanych. Z ewidencji ludności o zamieszkaniu na nieruchomości, od podmiotu zbierających odpady albo od Straży Miejskiej Czeladzi, dokumenty urzędowe, wypis ewidencji gruntów i budynków w przypadku nowo wybudowane z nieruchomości, wyjaśnienia złożone przez stronę i inne osoby, dowód przesłuchania świadka, wyrzucie wody uzyskane od zapadłych drzwi nieruchomych. Po weryfikacji materiału dowodowego następuje wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejne wyjaśnienia złożone przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych wyjaśnia. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście wczoraj została wyliczona na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomościach według złożonych deklaracji oraz sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych według oferty przetargowej oraz kosztów administracyjnych i funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych SZOK funkcjonującego przy ulicy Szybiana 1H w Czelacie. Wyliczenie stawki opłat, roczne koszty, LN liczba mieszkańców miasta uczestniczących w systemie odbierania odpadów komunalnych na podstawie danych za rok 2014 30 345 osób, koszt obsługi SZOK na podstawie danych za rok 2014 87 tysięcy, a koszty administracyjne na podstawie danych za rok 2014 234 tysiące, dostosowanie stanowisk pracy, zakup oprogramowania, wyposażenie komputerowe. Koszty odbierania i zagospodarowania odpadów na podstawie oferty najkorzystniejszej 4 401 810 zł. SO stawka opłaty. KODP plus KA plus KP SZOK, przepraszam, równa się 4 722 810 zł. Wzór SO równa się KODP plus KA K plus KP SZOK podzielić na LM, podzielić na 12 miesięcy. Mamy 12,96 zł i tutaj nawiasie 4 401 810 plus 87 tysięcy plus 234 tysiące podzielić na 30 345 osób podzielić na 12 miesięcy. Taką opłatę gospodarowania odpadami określono na 13 zł na osobę na miesiąc dla zbierających i oddających odpady w sposób selektywny. Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą zbierać i oddawać odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie naliczona podwyższona opłata. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w porządku w gminach, segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości. Ustalono wyższą opłatę za nieselektywne zbieranie i oddawanie odpadów na 20 zł. Opłata ta ma stanowić argument do zaległego postępowania z odpadami. Zgodnie z artykułem 6r ustawy w pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, który obejmuje odbieranie, transport, zbieranie odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie SZOK, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz mogą pokryć koszty wyposażenia nieruchomości, pojemniki i dworki do zbierania odpadów komunalnych oraz usuwania odpadów komunalnych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W myśl artykułu 6k ust. 4 ustawy Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ze zwolnienia w części opłaty w wysokości 3 zł na osobę korzystać będą mogli mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Zwolnienie w części opłaty będzie udzielane na podstawie zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czelacie. Odnośnie planu pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa przedstawiam panu plan pracy zlecony Komisji przez Radę Miejską w Czeladzi i tutaj załączony plan pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Taki jest projekt tej odpowiedzi. Czy państwa, proszę pan burmistrz.
Szanowni Państwo, nie wiem jak pan Szczepan zareaguje na tą naszą odpowiedź.
Dziękuję bardzo, jak pan mówił, powiedział, mam nadzieję, miejmy ją. Czy Państwo macie pytania do tego projektu odpowiedzi? Nie widzę, w związku z tym proponuję przegłosowanie tego projektu. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu odpowiedzi do Pana Szczepana? Bardzo proszę. Dziękuję. 14 za, nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Kolejny projekt odpowiedzi na pismo od Fabryki Aktywności Młodych dnia 5 października 2015 roku kierowanego do Rady Miejskich w Szczelawie. Ja tu poproszę koleżankę o przeczytanie. Niestety mogę
Proszę. Szanowni Państwo, działając w ramach obywatelskiej kampanii wolontariat, to się opłaca, będącej częścią 3-letniego projektu Polska Fabryką Dobra, mając na uwadze fakt, iż do kompetencji rady należy uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwały budżetowej jako zadania obligatoryjne, chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na kwestię finansowania działań wolontarystycznych i zachęcić do uwzględnienia w programie współpracy zadania promocja i organizacja wolontariatu, a co za tym idzie zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie środków na działania wolontariackie w Waszym mieście i gminie oraz do wprowadzenia kompleksowej polityki rozwoju lokalnego wolontariatu. Naturalnym źródłem wsparcia finansowego aktywności wolontariackiej dzieci i młodzieży z budżetu gminy powinny być pieniądze z tak zwanego funduszu kapslowego, które zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w całości przeznaczyć na profilaktykę chroniącą przed uzależnieniami. Nowoczesna profilaktyka uzależnień to uczenie dojrzałej, mądrej postawy we wszystkich dziedzinach życia ze względu na rozmaitość zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Jednym ze sposobów skutecznej profilaktyki wśród uczniów jest właśnie wolontariat, czyli aktywizacja młodych ludzi, wzbudzanie aktywności w kierunku zaspokajania potrzeb i zainteresowań. Wolontariat jest sposobem na nabywanie umiejętności społecznych przez dzieci i młodzież. Deficyt w zakresie kompetencji społecznych uniemożliwia młodym ludziom budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi. Zapisanie w gminnym budżecie nawet symbolicznej kwoty na promocję i wspieranie lokalnego wolontariatu to bardzo ważny krok w pokazaniu, że ta forma aktywizacji dzieci i młodzieży szkolnej jest ważna i potrzebna w danej gminie. Również w sytuacji, gdy na terenie danego samorządu nie działa żadna grupa wolontariacka, taka postawa będzie sygnałem, że gmina oczekuje organizacji wolontariatu na swoim terenie, a dla młodych ludzi i animatorów będzie to zachęta do powołania takiej grupy. Jedna z zadań własnej gminy jest wszak promocja i organizacja wolontariatu. Przez organizację rozumieć należy m.in. powoływanie grup wolontariackich. Coraz mniej animatorów i wolontariuszy. Nasze działania są podyktowane diametralnym spadkiem zainteresowania młodzieży wolontariatem i zmniejszeniem się liczby animatorów działających oddolnie na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. Akademia Aktywności Młodych w maju i czerwcu tego roku przeprowadziła badania na temat udziału młodzieży gimnazjalnej w wolontariacie i kondycji grup wolontariackich w środowisku lokalnym. Badania dotyczyły 3 województw: lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Porównaliśmy wyniki obecnych badań z tymi, które przeprowadziliśmy w roku 2010. W wynikach z nich, że w ostatnich latach notujemy spadek zaangażowania uczniów szkół gimnazjalnych w wolontariat o prawie 23%. Martwi też zmniejszenie się liczby animatorów szkolnego wolontariatu na badanym obszarze o 16%. Kolejne 26% badanych animatorów przyznało się do ograniczenia swojego zaangażowania w grupach wolontariackich jako główny powód, podając nadmierną ilość innych obowiązków i brak wsparcia ze strony szkolnicy. W budżetach gminnych nie ma wzmianki o wspieraniu rozwoju wolontariatu. Szukając przyczyn tego stanu rzeczy, nasi wolontariusze przeanalizowali tegoroczne budżety 500 gmin, które nie biorą udziału w projekcie Polska Fabryką Dobra. W żadnym z nich nie ma wzmianki o finansowaniu zadań związanych z wolontariatem. Przeanalizowaliśmy również wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań szczerzy przeciwdziałania alkoholizmowi w badanych gminach. Okazało się, że aż 79% działań związanych z zajęciami pozalekcyjnymi to zajęcia sportowe. Tylko 21% dotyczyło pozostałych dzieci, takich jak kultura czy edukacja. Problemem jest również to, że szkolne grupy wolontariackie nie zrzeszają się w organizacje pozarządowe, co sprawia, iż nie mogą brać udziału w konkursach na realizację zadań w danej gminie. Ten stan rzeczy powoduje, że grupy wolontariackie nie mogą finansować swojej działalności, rozwijać się, być bardziej atrakcyjne dla młodych. Nie potrafimy doceniać pracy animatorów. W tym samym czasie nawiązaliśmy kontakt z grupą nauczycieli z całej Polski, zajmującymi się przez cały rok szkolny grupami wolontariackimi. Kryteria wyboru animatora do badania były następujące. Minimum 10 lat pracy animatorskiej i grupa wolontariacka, którą opiekuje się animator, powinna być aktywna przez cały rok i mieć co najmniej 40 wolontariuszy. Okazało się, że na 100 badanych nauczycieli tylko 6 opiekunów jest regularnie doceniany przez szkołę wodarzy gminy, a 17 z nich otrzymało od szkoły nagrodę rzeczową na koniec roku szkolnego. Żaden z badanych w swojej karierze animator nie otrzymał nagrody pieniężnej. To jest powszechnie stosowaną praktyką wobec nauczycieli przygotowujących olimpijczyków. W tym miejscu wielu mogłoby stwierdzić, że jeżeli ktoś zajmuje się wolontariatem, to powinien to robić bezpłatnie. Tak, to prawda, ale naszym obowiązkiem władz gmin, szkół, społeczności lokalnej jest zauważanie takich postaw i pokazywanie, że bardzo doceniamy ich bezinteresowną pracę. Zastosować negatywny trend spadku aktywności wolontariackiej. Coś tam w naszej działalności pokazało nam, że inwestycja w lokalny wolontariat zawsze zwraca się z nawiązką. Aktywni młodzi ludzie podejmujący się nieodpłatnej pomocy na rzecz innych stanowią bezcenny zasób w każdej aktualnej społeczności. Tacy ludzie nie biorą się jednak znikąd i nie pojawiają się sami. Aby zaszczepić młodzieży przekonanie o wartości wolontariatu, konieczne są działania na dorosłe. Z tego miejsca zachęcamy więc Państwa do uwzględnienia aktywności wolontariackiej w budżecie Państwa, miasta i gminy oraz do wprowadzenia kompleksowej polityki rozwoju lokalnego wolontariatu na bazie programów współpracy z NGO. I odpowiedź.
Ja zgłaszałam się przedtem, gdy pani przewodnicząca zaczęła odczytać, nie zapytaliśmy się z tym artykułem. Znaczy, nie wiem, czy pana jak też nie zdążyli się zapoznać z artykułem, to powiedział przez to, co ja przeczytałam. Nie wiem, czy jest potrzeba po
prostu.
Ja pytałam o wniosek pani radnej Moniki Pawlik o to, aby odczytać. Nie było wniosków przeciwnych,
ale to pani radna od pierwszego
wniosku. Bo oba były przekazane Państwu przed sesją. W związku z tym takie było pytanie, ale ja nie zgłaszałam przeciwnego, bo byśmy głosowali ewentualnie, jak tak można by wyjaśnić. Czy Państwo, Pani Monika podtrzymuje kontynuację tej odpowiedzi? To jest kwestia przeczytania tej odpowiedzi, bo skoro przeczytaliśmy.
To znaczy, że teraz mi chodziło o to pierwsze pismo. Nie o to drugie, tylko to pierwsze.
W takim razie uznaje pani Monika, nie oczekuje już dalszego czytania tego pisma. Proszę Państwa, Państwo znacie odpowiedź. W związku z tym, czy macie Państwo propozycje do tej odpowiedzi, czy zgadzacie się z tą odpowiedzią, jeżeli tak będziemy głosować, jeżeli macie Państwo jakieś swoje propozycje, swoje wnioski, to bardzo proszę o ogłoszenie w tym momencie. Nie widzę. W związku z tym głosujemy projekt pisma skierowanego do fabryki. Dziękuję. 13 za, czyli wszyscy. Taki projekt pisma zostanie skierowany. Proszę Państwa, mamy tutaj jeszcze jedną. Jedna sprawa. To jest notatka sporządzona przez panią naszą z biura rady, panią Katarzynę. Wniósł
października do Biura Rady zgłosi się pan Stanisław Guzik z wnioskiem o przekazanie przewodniczącej Rady gazety Twoje Zagłębie numer 89, albo 39, bo mam bardzo niewyraźnie. Wydanie w związku 25 września 2015 roku. Pan Stanisław prosi o zapoznanie się z artykułem pod tytułem Upamiętnią Edwarda Gierka z znakiem zapytania oraz o odniesienie się do jego treści. Chciałbym, aby pomnik Edwarda Gierka na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego było w tej sprawie upłatki przewodniczącej takim miastem, mówił o panu, który zgłosił się takich miast jak Będzin, Dąbrowa, Dziwny Czasów, Nowych. Pozostawiając do siebie kontakt, pan ma nadzieję, że przewodnicząca przychyli się do tego wniosku i z porozumieniem z innymi gminami daje stanowisko. Przewodnicząca dostała wniosek o zapoznanie się z artykułem. Opinia moja na temat artykułu jest moją własną opinią. Państwo radni możecie się wypowiedzieć. Ja nie wiem, czy... Bo tu nie jest też jasne, ja tutaj próbowałam z panią Kasią dociec, o co tak naprawdę chodziło. Może chodzić o to, że pan chciałby, żeby taki pomnik powstał, ale też takiego wniosku się nie złożył. Wniosek był taki, abym się zapoznał z artykułem. Czy to jest moją dobrą wolą, czy zapoznać się, czy nie. A poza tym mówię, to jest moje prywatne zdanie i ono nie upoważnia rady do jakichkolwiek decyzji. Państwo radni, jeżeli taki wniosek o powstanie pomnika, wybudowanie pomnika będzie się popierać, bardzo proszę o zgłaszanie takich propozycji, wtedy rada się będzie mogła ustosunkować. Nie ma takiego wniosku o wybudowanie pomnika, więc trudno mi tutaj zająć jakieś stanowisko. Chyba, że państwo radni macie swoje propozycje. Wtedy też oczywiście osoba zainteresowana przedstawi projekt uchwały radzie i będziemy głosować. Pismo pana burmistrza do Rady Miejskiej, której pan burmistrz informuje, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych zgodnie właśnie z tą ustawą, czyli do dnia 30 kwietnia 2015 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2014. Przeprowadzona analiza wykazała, że wszystkie zobowiązane do tego przepisami prawa osoby złożyły swoje oświadczenia i inne wymagane ustawowo dokumenty w terminie ustawowym bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego. W analizowanych oświadczeniach majątkowych osób nie stwierdziłem nieprawidłowości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są zamieszczone na stronie internetowej miasta, teraz zgodnie oczywiście z ustawą, zapisami ustawy. I tutaj pismo kierowane do Rady, City Board Media, władze lokalne przygotowują się do opracowania uchwał dotyczących funkcjonowania reklamy zewnętrznej w ramach wprowadzenia w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Jesienią w wielu gminach, urzędach gmin będą organizowane konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, mieszkańcami, ruchami miejskich, stowarzyszeniami lokalnymi oraz architektami, urbanistami, a także przedstawicielami branży systemowej reklamy zewnętrznej. Ich celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, które pomogą porządkować przestrzeń naszych miast i wyeliminować nielegalne reklamy, w tym tablice i konstrukcje reklamowe. City Board Media jest jedną z największych firm branży systemowej reklamy zewnętrznej. Naszą statutową działalnością jest sprzedaż czasu reklamowego. Sygnalizujemy, że Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zaprasza do konsultacji jako przedstawiciel branży. Nie jest organizacją, która reprezentuje większość dużych firm systemowej reklamy zewnętrznej w Polsce. I uprzejmie prosimy o włączenie City Board Media do Państwa konsultacji. Jesteśmy przekonani, że razem wypracujemy konstruktywne regulacje, które w dłuższej perspektywie odmienią na lepsze nasze miasta. Jeszcze polecam członkom Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej to pismo. To są wszystkie skierowane do Rady pisma. Tak jak wcześniej wspomniałam pani radnej Irenie Obszarz, że w sprawach bieżących, czy w sprawach bieżących nie ma, to nie jest planowa sesja pani Irena, ale jako dokładnie jeden z punktów, który w sprawie kierowane informacje do Rady, pani radna taką informację skierowała do Rady, ale także do pana burmistrza. Bardzo proszę, panie burmistrzu.